Kluczowy temat. Zaprasza Piotr Tomczyk.
Dzień dobry Państwu. Chłop potęgą jest i basta. Pisał już prawie 120 lat temu autor Wesela Stanisław Wyspiański. Dziś jednak nie będziemy rozmawiali o literaturze, a o aktualnej kondycji polskiego rolnictwa. Gościem kluczowego tematu jest Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Dzień dobry Panie Dyrektorze.
Kłaniam się bardzo nisko.
Do niedawna mówiło się, że polskie rolnictwo będzie miało potężne problemy związane z koronawirusem, z suszą, z utrudnionym eksportem, ale dane statystyczne za pierwsze półrocze wskazują, że chyba nie jest aż tak źle.
Rzeczywiście nie jest aż tak źle. My zwyczajowo staramy się mierzyć sukces tego polskiego rolnictwa wskaźnikiem eksportu, a ten, szczególnie gdy porównamy go sobie z danymi z krajów Europy Zachodniej, jest naprawdę stabilny i wciąż mimo pandemii koronawirusa potrafi zdobywać nowe rynki. Nie trudno ukryć, że Polska jest krajem, który pozwolił w jakiś sposób zbudować rezerwy żywnościowe wielu krajów, z tych, które są szczególnie rolniczo słabsze. Myślę tutaj o krajach arabskich, krajach Afryki Północnej. To są takie nowe kierunki, które w ostatnich latach zagościły na tej eksportowej mapie polskiego rolnictwa. Ale to wszystko dlatego, że Polska cały czas jest krajem nadwyżkowym. My w tym sezonie zanotowaliśmy pewne odbicie względem tego, co było w latach poprzednich, ponieważ na troszkę więcej pozwoliła nam pogoda. Fakt, mieliśmy ogromne niedobory wody jeszcze kilka miesięcy temu. Wówczas analitycy śmiali się, to był taki śmiech przez łzy, że aby sytuacja się poprawiła, musiałoby padać dwa miesiące. No i dwa miesiące padało. W wielu regionach bardzo pomogło to rolnikom, natomiast nie we wszystkich, ponieważ w niektórych częściach kraju, myślę tutaj szczególnie o południu Polski i ścianie wschodniej, te opady spowodowały gigantyczne problemy z chorobami grzybiczymi zboża. Natomiast ogólnie sytuacja jest zdecydowanie lepsza niż w roku poprzednim. Tego zboża, jak informowała jeszcze w tamtym tygodniu Izba Zbożowo-Paszowa, ma być znacznie więcej, a co szczególnie istotne, znacznie więcej ma być tej pszenicy jakościowej. My mamy duży problem z pszenicą konsumpcyjną, czyli tą, która nadaje się do spożycia przez człowieka, bo często jakość tego ziarna nie spełnia wymogów tej kategorii i większość trafia po prostu na pasze. Natomiast w tym roku okazuje się, że ta pszenica jest bardzo zdrowa. Podobnie zresztą jak sytuacja ma się w przypadku innych zbóż, które podczas żniw, które już dobiegają zasadniczo końca, ma się naprawdę dobrze. Rolnicy mogą być zadowoleni. Te deszcze w wielu regionach kraju pomogły. Pomogły na tyle, że tak naprawdę na południu zachodzie...
Tu się wtrąca, panie dyrektorze.
Zbliżają do końca.
Tu się wtrąca ze względu na to, że wydaje mi się, że sam deszcz to byłby zbyt słaby atut, zbyt słaby fundament siły polskiego rolnictwa, no bo mamy takie informacje właśnie, odżyło zapotrzebowanie na polskie produkty rolne. Dlaczego? Co jest tym źródłem siły polskiego producenta rolnego?
Nie można zapominać także o takich elementach jak profesjonalizacja tego polskiego rolnictwa, którą obserwujemy właściwie nieprzerwalnie od około 30 lat, ale ten produkt polski, to słowo klucz, o którym pan redaktor powiedział, ono stało się obiektem bardzo wielu kampanii prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa, przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wspomagane jest przez think tanki rolne, przez wszelkie te agendy, które są podległe Ministerstwu Rolnictwa, rządowe bądź okołorządowe. I gdzieś w polskiej świadomości zaczęło się zakorzeniać myślenie w kontekście patriotyzmu konsumenckiego. To znaczy przyszedł do nas pewien trend, który od lat obserwowany jest w krajach Europy Zachodniej. Polacy chętniej kupują polskie produkty ze względu na po pierwsze cenę tych produktów, ponieważ one są stosunkowo tanie, po drugie na ich jakość, ponieważ warto zaznaczyć, że Polska produkuje bardzo wysokiej klasy artykuły rolno-spożywcze, zarówno jeżeli mówimy o wszelkich gatunkach mięsa, przetworach, czy wszelkich produktach roślinnych. My słyniemy z tego w Europie, że produkujemy naprawdę wysoko jakościowo, co pozwala nam także eksportować, co pozwala nam być krajem nadwyżkowym, czyli także zaspokoić potrzeby rynku wewnętrznego. No my jesteśmy jednym z tych krajów, co warto zaznaczyć w kontekście pandemii, który nie musiał obawiać się tego, że zacznie nam brakować żywności, a mają takie problemy przecież największe gospodarki świata. Jeżeli spojrzymy sobie choćby na Chiny, tam przecież będzie ograniczane spożycie mięsa ze względu na to, że pandemia koronawirusa bardzo mocno zachwiała tamtejszym rynkiem rolno-spożywczym.
To może wyjaśnijmy od razu, dlaczego w takim razie w niektórych sklepach w Polsce ciągle sprzedaje się na przykład włoskie marchewki albo niemieckie ziemniaki.
No cóż, takie zasady wolnego rynku.
Ale ktoś to dofinansowuje, że powiedzmy ten producent, który wysyła tutaj te ziemniaki, dostaje powiedzmy dopłatę z tego tytułu?
Jeżeli mówimy o rolnikach z Europy Zachodniej, to oczywiście tak. Niestety cały czas w Unii Europejskiej pokutują złe kryteria rozdzielania dopłat obszarowych do rolnictwa. Takie kraje jak Niemcy, Francja, Dania, Holandia, Hiszpania, czyli te kraje, które są rolniczo najsilniejsze i które od lat, znacznie dłużej niż Polska, mają stabilną sytuację na rynku rolnym, dostają dużo większe dopłaty do hektara produkcji rolnej niż polscy rolnicy, więc mają także większą możliwość pewnych ruchów także na tym rynku eksportowym. I tak, w polskich sklepach, na polskich półkach znajdziemy mnóstwo produktów pochodzących z tych właśnie krajów, które wymieniłem. Natomiast problemem jest to, że często konsument tak naprawdę nie wie, w jaki sposób wybrać produkt, który jest produktem polskim. Niestety nieświadomie sięga on po produkty na przykład z Hiszpanii, myśląc o tym, że polsko brzmiąca nazwa właściwie załatwia sprawę polskiego pochodzenia. Otóż nie jest tak. Tutaj warto kierować się po pierwsze kodem kreskowym. Ten początek kodu 590 pozwala w jakiś sposób uproszczony zidentyfikować kraj pochodzenia produktu, ale ja polecam ze swojej strony korzystanie z aplikacji, które identyfikują tak naprawdę udział polskiego kapitału u przedsiębiorcy, który dany produkt dostarcza. Jest taka aplikacja, ja polecam sobie na małą reklamę Klubu Jagiellońskiego Pola, która naprawdę w bardzo dobry sposób to identyfikuje, ale to nie jest oczywiście jedyne narzędzie, które pozwala nam powziąć wiedzę na temat kapitału przedsiębiorcy dostarczającego dany produkt. Niemniej, te wszystkie akcje promocyjne, Kongres 590, kampanie promujące polskie produkty, te rządowe, ale także pozarządowe, one już zrobiły swoją robotę, ponieważ w Polsce znacznie wzrosła konsumpcja artykułów krajowych, tych pochodzących z naszego rynku. Polacy zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, że ta wewnętrzna cyrkulacja tego kapitału pozwala w przyszłości osiągać lepsze ceny, lepszą jakość, buduje naszą polską gospodarkę, przez co Polacy są po prostu z roku na rok bogatsi. To jest wspaniała strategia i wspaniała prognoza, myślę, na przyszłość dla polskich rolników, którzy wreszcie będą mogli zyskać kolejny oręż do tego, aby nadrobić ten sztucznie utrzymywany przez Unię Europejską dystans między nami, a cały czas rolniczymi potęgami Europy Zachodniej, takimi jak właśnie choćby Niemcy czy Francja.
A właśnie, a czy w tej sprawie jest szansa na zmianę? To znaczy, że w takiej przewidywalnej przyszłości możemy
rząd
się spodziewać wyrównania stawek.
Rząd zapowiada od lat, że będzie starał się walczyć o wyrównanie dopłat obszarowych, natomiast to jest bardzo trudna kampania.
Musimy polityczna sprawa.
Zbytnie, ale także ekonomiczna. Musimy pamiętać o tym, że kraje starej Unii na pewno nie będą chciały oddać pozycji hegemona krajowi nowemu tak naprawdę we wspólnocie, jakim jest Polska. I jestem przekonany, że te najsilniejsze rolnicze gospodarki zrobią wszystko, aby zablokować wyrównanie dopłat bezpośrednich. Im te stare kryteria przyjęte dawno temu przez komisję są na rękę. W jaki sposób może nam pomóc osoba polskiego komisarza unijnego do spraw rolnictwa? Natomiast w dalszym ciągu uważam, że będzie to niezwykle trudna batalia. Gdyby rządowi udało się wynegocjować warunki znacznie korzystniejsze dla Polski w następnych latach, byłby to jeden z największych sukcesów w tej historii polskiej gospodarki po roku 89. Okazałoby się wówczas, że jesteśmy krajem wybitnie skutecznym. Mamy oczywiście wsparcie w krajach Grupy Wyszehradzkiej. One również są poszkodowane względem tej obecnej sytuacji i na pewno wszystkie będą dążyć do tego, aby ta sytuacja uległa zmianie. Natomiast powtórzę to raz jeszcze, będzie to niezwykle, niezwykle trudne zadanie i na pewno nieobliczone na sukces następnych 2-3 lat.
Czyli nasi producenci rolni po prostu muszą być lepsi nawet wtedy, kiedy mają mniejsze dopłaty niż ich konkurenci z Zachodu. To może powiedzmy jeszcze w jakich dziedzinach, jakie produkty, co przede wszystkim eksportujemy, gdzie jesteśmy tutaj największą potęgą.
No od lat tym największym wolumenem eksportu, ale także jego wartością cieszą się produkty mięsne, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Warto nadmienić, że Polska jest europejskim unijnym liderem, jeżeli chodzi o produkcję mięsa drobiowego, ale także jego eksport, szczególnie do krajów trzecich, do krajów pozaunijnych. Jesteśmy bardzo silnym producentem i również eksporterem produktów zbożowych, ale także ich przetworów. Bardzo silnym producentem w sektorze sadowniczym. Polska jest jednym z czołowych światowych właśnie tylko europejskich producentów chociażby jabłek. Tych branż jest więcej. To są także owoce miękkie, takie jak choćby borówki, jak czarna porzeczka. Możemy te branże mnożyć, bo polscy rolnicy odnoszą w nich wszędzie sukcesy.
Ale przepraszam bardzo, panie dyrektorze, mało mamy już czasu, ale chciałbym wyjaśnić taką rzecz, bo my rzeczywiście jesteśmy tą potęgą owocową, szczególnie tak jak pan mówił o tych owocach miękkich, porzeczki, maliny, jabłka. Jak to się dzieje, że jest taka potężna dysproporcja, jeśli chodzi o ceny, to znaczy ceny skupu i końcowa cena w sklepach, jeśli chodzi właśnie o owoce i ich przetwory?
Niestety Polska jest krajem, który po fazie tej tak zwanej złodziejskiej prywatyzacji czasów transformacji ustrojowej niestety nieco się zapędził. Przez złe decyzje niektórych polityków wpuściliśmy na krajowy rynek gigantyczne, światowe koncerny zajmujące się przetwórstwem. I niestety ta cena, którą uzyskują rolnicy, a w porównaniu z tą, którą widzimy na półkach sklepowych, to cała ta różnica właściwie trafia nie do samego rolnika, a do kieszeni przetwórców. Te pieniądze trafiają zatem do firm, które nie reprezentują polskiego kapitału. I tutaj w wielkiej ukłon w stronę UOKiK-u, który bardzo mocno wykorzystuje wszelkie repozytorium działań, które daje mu ustawa o przeciwdziałaniu wykorzystywania nieuczciwej przewagi kontraktowej, którą tego typu podmioty cały czas wykorzystują. Właściwie w każdym tygodniu słyszymy o wszczęciu kolejnych postępowań wobec tych gigantycznych konsorcjów, które oszukują polskich rolników.
Czy mimo tego w kolejnych latach możemy się spodziewać, że polscy producenci rolni poradzą sobie w tej konkurencji wewnętrznej, nawet jeśli nie będzie stworzony jakiś państwowy holding, który na przykład będzie się zajmował skupem tych produktów? Czy mają szansę, czy też spodziewa się pan pogorszenia tych wyników, jeśli chodzi o wartość eksportu?
Jestem przekonany, że szybko nastąpi odbicie po okresie pandemii koronawirusa i ten polski eksport poszybuje. Poza tym sama pandemia stwarza także szansę na zagospodarowanie nowych rynków, które przez koronawirusa utraciły kraje, które do tej pory go zagospodarowywały. Polska już to robi, już wchodzimy z niektórymi produktami na rynki, na które wcześniej większe partie towaru wysyłali Ukraińcy, Niemcy czy Francuzi, czy te kraje, które mają najsilniejszą spółdzielczość rolną, bo one potrafią także eksportować wysokiej jakości towary, mówię tutaj znów o krajach Europy Zachodniej. Koronawirus paradoksalnie może być długoterminowo szansą dla polskiego rolnictwa, ponieważ wyznaczy on troszeczkę nowy podział sił w Europie, ale także na świecie. Prawdopodobnie nie zagrozimy tak silnym rolniczo gospodarkom jak Stany Zjednoczone, Brazylia czy Chiny, ale możemy wyrosnąć na absolutnego lidera europejskiego rolnictwa. Mamy ku temu wszelkie narzędzia.
I tu musimy już postawić kropkę. Polski chłop ciągle jest potęgą. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Gościem kluczowego tematu był dziś Jacek Podgórski, dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.